Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Regulski. Program realizuje, audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu witam dwóch gości. Michał Mijalski, WTK, zastępca redaktora naczelnego. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I Marek Jerzak, portal w Poznaniu.pl, również dzień dobry.
Cześć, cześć.
Proszę Państwa, kilka tematów. Na początek temat gospodarczy. Zanim wyjaśnię, dlaczego w ogóle to pytanie pada, to w ogóle właśnie zadam to pytanie obu gościom. Panowie, czy wyobrażacie sobie mapę gospodarczą, albo raczej plan gospodarczy, no bo w miastach to mamy plany, plan gospodarczy Poznania bez szyldu HCP, a może nawet nie tylko bez szyldu, ale w ogóle bez tego zakładu, bez tej firmy?
Pewnie trudno sobie wyobrazić to, nawet nie tylko patrząc na gospodarkę, ale w ogóle tak naprawdę w momencie, kiedy słyszymy w Polsce Poznań, to myślę, że jednym z pierwszych, bo pewnie nie numer jeden, ale jednym z pierwszych skojarzeń są zakłady Cegielskiego. One jednak w historię tego miasta się wpisały już, wydawało się, na dobre, a teraz faktycznie słyszymy, że być może nie, ale nie będę wyprzedzał faktów.
To Michał Mijalski, Marek Jerzak.
W ogóle zakłady Cegielskiego to przecież jest potężna historia. To, no, ta nazwa nie wzięła się znikąd. Sama postać Hipolita Cegielskiego jest jakby takim uosobieniem wartości wielkopolskich, poznańskich, czyli takiej pracy u podstaw. I wydaje mi się, że no, gdyby Poznań miał pozostać bez Cegielskiego, to troszeczkę tak jakby zabrano nam ratusz z koziołkami. Tak ja to widzę.
Tak, ja powiem szczerze, że nawet nie przypuszczałem, że takie pytanie w ogóle będziemy zadawać sobie. To gdybym ja miał moje 3 grosze wrzucić, a dlaczego je w ogóle zadajemy? Właściwie ten temat przetoczył się przez większość wielkopolskich mediów w tym tygodniu. Poświęcono mu dużo miejsca i czasu. Miejsca na szpaltach gazet i w internecie, a czasu na antenach radiowych i telewizyjnych. A chyba wywołał to, tak można powiedzieć, szef Solidarności w Cegielskim Eryk Szajbę, który tak opisał sytuację obecną i w ogóle to całe, nie chcę użyć słowa zamieszanie, ale to, co się wokół Cegielskiego dzieje. Posłuchajmy fragmentu porannej rozmowy, którą przeprowadził z Erykiem Szajbę nasz dziennikarz Krzysztof Polasik.
To znaczy, pod koniec września dostaliśmy od zarządu Cegielskiego informację, że Polska Grupa Zbrojeniowa podjęła uchwałę rekomendującą połączenie dwóch firm, wóz wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu i Cegielski Poznań S.A., gdzie podmiotem przejmującym będzie WZ MOT, a podmiotem przejmowanym będzie HCP. Zaniepokoiła nas ta kwestia tego przyjęcia po prostu przez WZ MOT-y Cegielskiego. W późniejszym okresie dowiedzieliśmy się, że jest to równoznaczne z likwidacją firmy jako bytu prawnego. Ma zostać nazwa, ma zostać znaczek i mamy być oddziałem wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
To nie byłoby dla Was z korzyścią? Wiemy, że Cegielski zmaga się z problemami finansowymi. WZ MOT-y raczej radzą sobie dobrze.
To znaczy współpraca jak najbardziej. Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że byśmy chcieli współpracować. Znaczy był taki pomysł o współpracy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Cegielskiego i WSK Kalisz odnośnie projektu K2. Miałaby to być taka nazwa, jakby to powiedzieć, Pancerna Wielkopolska, ale wszystkie firmy miały zostać osobnym bytem prawnym. No my na to po prostu się nie zgodzimy, bo Cegielski, no to jest 180 lat tradycji. Likwidacja tego zakładu, no to jest pogrążenie no, polskiej, wielkopolskiej gospodarki. No kwestia dotycząca Cegielskiego, no to wiadomo, 56 rok, tutaj się wszystko zaczęło, no i mielibyśmy po prostu oddać, jakby to powiedzieć, no Cegielskiego jako oddział Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i nie oszukujmy się, no może to doprowadzić do w późniejszym okresie do likwidacji w ogóle całego cegloża.
No i tu pytanie, czy ten ożenek zapowiadany, planowany WZ MOT-ów z HCP podoba się Wam?
No, moim zdaniem to jest troszeczkę taki sytuacja wytrych, tak bym to nazwał, bo problem z Cegielskim już jest od lat, praktycznie moje całe dorosłe życie. Znam temat tego, co dalej z ceglorzem i wydaje mi się, że to jest kolejne jakieś chowanie problemu gdzieś po prostu przed opinią publiczną, bo WZ MOT-y to niby przejmą, znowu będziemy mieć jakieś sytuację rozwiązaną powiedzmy na parę lat. A za chwilę, tak jak tutaj padają właśnie te zdania, że po prostu ten HCP zostanie tylko po prostu emblematem, być może tam powstaną magazyny. No, moim zdaniem no, nie powinniśmy do tego dopuścić. To jest jednak jakiś też symbol, jest to dla mnie też istotne. I taka troszeczkę smutna konkluzja, bo tak właśnie tutaj pan Szajby wspomniał o tym, że ten 56 rok tutaj stąd jakby się wywodzi całe zajścia, wydarzenia. I tak sobie pomyślałem, że o Stocznie Gdańskiej, prawda, to też bardzo ważna na mapie Polski stocznia, no, która niestety, no, wiem, jaki los ją spotkał i nie chciałbym, żeby to samo stało
czyli
się.
Czyli historia nie uratowała jej. Symbolika właśnie też niesiona przez ten zakład też nie pomogła.
Ja się zgadzam z tym, co powiedział mój przedmówca, bo faktycznie z jednej strony wiemy, bo dostajemy takie informacje jako media, że sytuacja finansowa Cegielskiego nie jest dobra i to faktycznie ten stan utrzymuje się już od lat. Z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście łączenie tego z inną firmą, z innym podmiotem w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który aktualnie radzi sobie lepiej, jest jakimś rozwiązaniem. No, ja stoję na stanowisku, że rzeczywiście to jest pewna forma tuszowania tak naprawdę tego, jak jest źle w rzeczywistości, a problemem jest bardziej to, że Cegielski nie ma w tym momencie zleceń, a przypominam, że miał obiecane zlecenia, przecież tu miały być montowane między innymi czołgi K2, a jak się okazuje, te czołgi raczej będą produkowane kilkaset kilometrów stąd, bo na Górnym Śląsku w zakładach w Gliwicach, nie? Więc pytanie, czy nie lepiej jednak zadbać o to, żeby Cegielski miał na czym zarabiać, niż tak naprawdę próbować trochę sztucznie udawać, że sytuacja nie jest tak zła, jak jest zła w rzeczywistości.
No właśnie, a ja tutaj zacytuję za Gazetą Wyborczą stanowisko z kolei Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, czyli WZMOT-ów, a właściwie związkowców z tego zakładu, którzy też średnio się uśmiechają do tego mariażu z HCP, bo mówią z kolei, że mamy przejąć HCP bez gruntów, bez produktów, za to z długami. To kpina. Nie mamy złudzeń, że chcą zniszczyć potencjał WZMOT-u.
Nam to też powiedział przed kamerą Piotr Skowron, czyli przewodniczący związkowców właśnie WZM w Poznaniu. Powiedział, że warunki dla nas są absolutnie nie do zaakceptowania. Więc to też jest ciekawa sytuacja, że tak naprawdę związkowcy obu zakładu nie chce tego łączenia. Nie? I tak
to jest samowładza. Już z góry widzimy coś na siłę tak naprawdę tworzone. Ja mam też taką obawę, że właśnie jakby wchłonięcie, bo o tym trzeba powiedzieć, otwarcie Cegielskiego przez WZMOT-y spowoduje to, że troszeczkę jakby to, co się dzieje w Cegielskim, będzie mniej transparentne chyba dla przeciętnego poznaniaka. I mam taką obawę, że za 3-4 lata dowiemy się, że tak naprawdę z Cegielskiego zostały praktycznie tylko hale, mury. A umówmy się, że Cegielski to są ludzie przede wszystkim, to są fachowcy, którzy znają się na swojej pracy i jakby rozpuszczenie ich, że nie wiem, stopniowo zwalnianie tych ludzi spowoduje to, że po prostu stracimy potężny potencjał pod postacią tych ludzi, bo ich z powrotem już później nie ściągniemy, jeżeli się okaże, że jednak są jakieś zamówienia. Więc wydaje mi się, że to jest jednak zakład o tak dużym strategicznym znaczeniu, że nie możemy sobie pozwolić na to, że okej, przez 2-3 lata Cegielski nie ma zleceń, tyle ile by chciał, to my to zamykamy. A co zrobimy za chwilę, jak się okaże, że te zlecenia są?
No właśnie, z drugiej strony WZMOT-y też mają nową halę produkcyjną, tak naprawdę super wyposażoną, doinwestowaną, a też słyszymy, że ta hala stoi pusta. Dlaczego? Bo nie ma na razie zleceń, więc pytanie, czy połączenie tych dwóch podmiotów, które mają problemy z tym, żeby jakieś zlecenia łapać, poprawi sytuację czy pogorszy? No dla mnie kumulacja tego raczej będzie na minus.
Czyli problem jest chyba po prostu w Warszawie, że tak powiem najogólniej, a nie w Poznaniu.
No i stąd związkowcy planują, czy już apelują do polityków, przynajmniej wielkopolskich posłów, żeby wspierali jak tylko mogą tę firmę, a właściwie tak możemy chyba mówić już o dwóch firmach. I mam pytanie, czy w ogóle to jest dobry mechanizm, że polityków prosimy o wsparcie. To znaczy, że tutaj trzeba ratować firmy, które powinny jakby się same swoją marką ratować i właśnie tak politycznie teraz trzeba pociągnąć za pewne sznurki, żeby tutaj mówić o ratunku.
Z jednej strony ja rozumiem, tonący brzytwy się chwyta. Jest takie powiedzenie i ono z czegoś się wywodzi. Tak rzeczywiście jest. Z drugiej strony zawsze takie połączenie gospodarki z polityką zawsze wywołuje też jakieś zagrożenia, jakieś tam negatywne skojarzenia. No ale też Cegielski miał obiecane zlecenie. To o tym, że tu będzie produkcja czołgów, no słyszał każdy. Zapowiadali to na najważniejsi politycy w tym kraju, więc z drugiej strony do kogo teraz się odwoływać i kogo prosić o pomoc, jak nie tych, którzy to obiecali, no bo...
No, no właśnie nie udawajmy, że tej polityki w tym nie ma, tak?
To prawda.
Z jakichś względów, nie tylko czysto merytorycznych, ta produkcja tych czołgów jednak będzie na Śląsku. Śląsk, okej, więcej ludzi, więcej wyborców, może dlatego. Ja myślę, że to jest jednak poważna rola dla poznańskich polityków, może dla posłów, może powinni się spotkać ponad podziałami i ten temat faktycznie gdzieś w Warszawie podnosić, bo być może ten temat jest ważny dla nas, dla poznaniaków, a w Warszawie może nie jest zbyt głośno wypowiadany, tak?
A idąc dalej, można powiedzieć, że w ogóle obronność no jednak jest ściśle powiązana z polityką, no i to właśnie chyba jednak tutaj politycy rozdają karty.
No dokładnie tak, dokładnie. Tak, jeżeli tu mówimy na przykład o produkcji czołgów, no to będzie zawsze decyzja polityczna. To zakład sam z siebie nie zacznie tego produkować.
Ale to co sugerujecie, że śląscy politycy są skuteczniejsi niż ci wielkopolscy?
Czy ja powiem, że chyba tak, bo w ogóle mamy problem od lat troszeczkę z elitami politycznymi poznańskimi, jeżeli chodzi o taki wymiar krajowy, że jakoś nie słychać nas tak bardzo mocno, jakbyśmy tego chcieli tak naprawdę. I co rząd, okazuje się, że do rządu nie wchodzi... albo prawie nikt nie wchodzi, albo bardzo mało osób się znajduje gdzieś tam w rządzie z Wielkopolski. I no to są efekty tego, tak? Bo to naprawdę czasami trzeba usiąść przy stole, może uderzyć ręką w stół, pięścią w stół i powiedzieć, słuchajcie, no poznaniacy też na coś zasługują.
I tu faktycznie takiej rozmowy tych posłów ponad podziałami brakuje, nie? Niestety,
tak.
ale też mam wrażenie, że środowisko posłów z Poznania jest idealnym odwzorowaniem społeczeństwa polskiego, czyli tu ten podział jest na tyle silny, że nie ma takiej dyskusji ponad podziałami, bo jest jakieś zaangażowanie już polityków, też nie udawajmy, że go nie ma. Na przykład poseł Bartłomiej Wróblewski gdzieś tam głośno krzyczał, że Kosiniak-Kamysz obiecałeś produkcję K2 w Poznaniu, czemu ją przenosisz na Śląsk, no ale za tym nic nie idzie, bo w tej chwili w sumie poseł Wróblewski ma małą siłę przebicia, ale gdyby już do tego faktycznie doszli posłowie z koalicji rządzącej z Poznania, no to wtedy jest szansa, że gdzieś ta dziura w brzuchu ministra obrony narodowej i przez to także premiera będzie coraz większa.
Zgadza się, no, mam nadzieję, że gdzieś ten nasz głos, może któryś z polityków warszawskich słucha Radia Poznań, może nas usłyszy chociaż.
I jeszcze jedno pytanie odnośnie HCP, to znaczy, czy uspokaja was stwierdzenie prezesa HCP Jerzego Michałkiewicza, który po pierwsze mówi, że sytuacja nie jest tak zła, jak rysują to związkowcy, no i opowiada, że kompletujemy zamówienia z Polską Grupą Zbrojeniową, możemy być w grupie Centrum Spawalniczym i Obróbczym dużych komponentów, na przykład wozów pancernych. Zapewnia, że on tę sytuację po swoim przyjściu prostuje, naprawia i wyprowadza na prostą.
Znaczy ja go troszeczkę rozumiem z tego względu, że wiemy doskonale o tym, że Cegielski miał problemy z płynnością finansową i prawdopodobnie ta konsolidacja miała być jakimś rozwiązaniem tych problemów. Ja tego nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego Cegielski nie może mieć tych zamówień, będąc Cegielskim, a nie WZMOT-em? Tego nie rozumiem, przecież są różne inne mechanizmy współpracy, to nie musi być wchłonięcie, tak? Tak, więc tego kompletnie nie rozumiem. Chciałbym, żeby ktoś, który z polityków mi to wyjaśnił, dlaczego
być
szczęście
może,
Cegielskiego...
Być może chodzi tak. o to, żeby było mniej prezesów.
I to też ważne, związkowcy też to podkreślają, że oni chcą współpracować. Do współpracy nic nie mają. Te dwa podmioty niech ze sobą współpracują, ale właśnie jako dwa osobne podmioty.
No więc właśnie tutaj jest na siłę kreowanie jakiegoś małżeństwa podczas te dwa zakłady ewentualnie chcą ze sobą tylko chodzić. Więc tak bym określił.
No to z tego się nie należy oczekiwać potomstwa.
A to już różnie bywa.
A różnie bywa, tak jest. No to zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
No chyba przyjemniejszy i aktualny, bo dzieje się teraz, dzieje się dzisiaj, będzie działo się jutro i działo się wczoraj. Mówimy o festiwalu rzeźby na poznańskim rynku. Pytanie, czy miasto powinno dotować ten festiwal? Co panowie sądzicie? A za chwilę powiem, skąd to pytanie wynikło.
To, że przyjemniejsze, to się uśmiechnąłem pod nosem, bo sobie myślę, zależy dla kogo, bo wiemy, że faktycznie przedstawiciele Stowarzyszenia Plac Wolności wystosowali taki apel, że miasto nie powinno finansować Poznań Ice Festival, gdyż to tylko i wyłącznie topi budżet i tak naprawdę ten festiwal nie ma racji bytu, bo finansujemy za 500 000 coś, co jest na kilka godzin i co w sumie jest nieekologiczne. Trzeba te bryły lodu przewozić, gdzieś je magazynować, więc więc nie dość, że drogie, nieekologiczne, to nieefektywne, a dodatkowo szybko się roztopi. Co ja na ten temat myślę? Myślę, że ten apel jest mocno na wyrost. To znaczy, ja nie do końca rozumiem te argumenty, no bo trochę zgadzam się z tym, co na naszej antenie powiedział Wiesław Rygielski na ten temat, ekolog w końcu, że takimi wypowiedziami robimy trochę ze środowiska ekologów osoby niepoważne i że tak naprawdę wszystko, co byśmy robili, zawsze jest kosztem środowiska. Więc nie powinniśmy tak naprawdę nic robić, a najlepiej położyć się w domu i leżeć i czekać. Miasto, dochodzimy do sytuacji, w której jeżeli w mieście się nic nie dzieje, to wszyscy narzekają i mówimy, że to źle, a w momencie, kiedy miasto finansuje festiwal, który naprawdę jest rozpoznawalny także nie tylko na terenie Polski, ale także poza naszymi granicami, no to znów mówimy, że źle, w sumie lepiej by było, gdyby nic nie robić.
Ja bym Stowarzyszenie Plac Wolności dzisiaj zaprosił na Stary Rynek, żeby zobaczyli, co tam się dzieje. Nie tylko na Starym Rynku, również okoliczne ulice, żeby zajrzeli do restauracji i przeliczyli sobie, ile pieniędzy w podatkach z tego festiwalu powróci z powrotem do budżetu, do kasy miasta, prawda? Bo wydaje mi się, że podnoszenie aspektu, że to jest nieekonomiczne, dlatego że to się rozpuści, no, to możemy też zrezygnować z Sylwestra
Miejskiego. To ładnie brzmi, bo lud się topi.
Znaczy ja mam wrażenie, kasa się topi. Nie chciałem sobie tego dzisiaj mówić, ale to powiem. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę gra na zbijanie jakiegoś kapitału politycznego. Nie wiem, jakie tam dalej stowarzyszenie ma plany wobec siebie, ale nie podoba mi się to, bo faktycznie to, co mój przedmówca powiedział, zawsze w naszym mieście jest źle. Coś się dzieje, jest źle. Nie dzieje się, też jest źle. A wracając jeszcze do tematu, czy to jest ekologiczne, czy nie jest ekologiczne. No, jeżeli uznamy, że to jest nieekologiczne, ponieważ zawodnicy, którzy biorą udział w tym festiwalu, w tych zawodach, przyjeżdżają z różnych stron świata, no to w tym momencie powinniśmy też zamknąć targi poznańskie, bo przyjeżdżają goście z całego świata. Powinniśmy zakazać wypieku rogali świętomarcińskich, bo rodzynki są importowane i też przylatują, nie wiem, czy samolotami, czy statkami, czy pływają. Więc nie, naprawdę zgodzę się z tym, że takie wypowiedzi szkodzą poważnym ekologom.
Czyli jesteśmy o krok od absurdu, natomiast to może posłuchajmy, jak w porannej rozmowie Radia Poznań Ewa Rutkowska-Krzyżaniak z Urzędu Miasta odnosiła się do wydatkowania przez miasto 116 tysięcy złotych właśnie na ten cel. Dokładnie, bo tam stowarzyszenie zarzucało, że na zakup lodu, więc posłuchajmy, jak zareagowała na to stwierdzenie, na to pytanie.
Ta kwota jakby jest dość spłaszczona przez stowarzyszenie, ponieważ ten koszt to nie jest tylko zakup lodu, to jest cała pomoc techniczna firmy, która jest naszym partnerem, całe jakby zaplecze osobowe, techniczne, które służy pomocą naszym rzeźbiarzom. Są to też warsztaty dla dzieci prowadzone w niedzielę, także w tej kwocie to nie tylko logistyka, nie tylko lód, ale cała pomoc techniczna.
Maria Sokolińska-Guzek ze Stowarzyszenia Plac Wolności, to cytat będzie: jeżeli lód stopnieje w 5 dni, możemy mówić o szybkości marnowania pieniędzy podatników z prędkością niemalże 1000 zł na godzinę. To prawdziwe zdanie, prawdziwe zarzuty?
Nie przeliczałabym tego w ten sposób, ponieważ jakby wartością dodaną tej imprezy jest promocja miasta.
No i panowie, jak to brzmi? Szybko topniemy pieniądze miasta.
No ale też, jak to powiedziałem wcześniej, też te pieniądze do miasta wracają, bo mamy turystów. Myślę, że wiele innych miast zazdrości nam tego festiwalu, bo on stał się już marką bardzo rozpoznawalną w Polsce. Rozmawiając ze znajomymi z różnych miast, każdy kojarzy, że coś takiego się dzieje, ponieważ jest to coś wyjątkowego, tak? Raz, że te rzeźby są piękne i nocą podświetlone, co tworzy nam piękne obrazki, co pewnie kolega z telewizji potwierdzi, że takie rzeczy się fajnie pokazuje.
Wczoraj wysyłaliśmy reportera na live, żeby pokazać właśnie, jak płyta Starego Rynku z tymi rzeźbami podświetlonymi wygląda. Nie?
No więc właśnie te obrazki też budują jakby rozpoznawalność miasta, że tu się dzieją fajne rzeczy, tu warto przyjechać. Czyli z jednej strony mamy jakby zysk pod postacią, no, powiedzmy, reklamy darmowej robionej przez media, z drugiej strony zysk taki bardzo wymierny, bo faktycznie wczoraj wieczorem był pierwszy konkurs rzeźby, byłem chwilę po nim na Starym Rynku. mnóstwo ludzi i zaznaczam, nie byli to tylko poznaniacy, ponieważ bardzo dużo języka niemieckiego, angielskiego, bardzo dużo różnych nacji. Wydaje mi się, że ten festiwal jest dużą atrakcją tego sezonu, który, umówmy się, nie jest bardzo turystyczny w ogóle, prawda? W tym sezonie trudno cokolwiek wymyślić takiego, żeby akurat do Poznania ściągnąć ludzi, bo ludzie albo zaczynają szukać śniegu w górach, albo tradycyjnie jadą nad morze, żeby zobaczyć, jak wyglądają puste plaże. Ale Poznań, to coś, co Poznań zimą? No właśnie, festiwal rzeźby.
No i miasto też wskazuje, że wręcz zagraniczne biura podróży organizują wycieczki typowo na te 2 czy 3 dni do Poznania. Czartery tu przylatują na ławice, no bo faktycznie Poznań pewnie jako jarmarki świąteczne, gdzieś tam Hiszpania, mieszkańcom Hiszpanii, Portugalii nie przychodzi pierwsze skojarzenie Poznań, jarmark świąteczny. Jak jadą, to bardziej pewnie jakiś Wiedeń, Budapeszt i tego typu lokalizacje, więc ten Poznań Ice Festival faktycznie przykuwa uwagę. Na to też zwracał uwagę zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, który za te kwestie turystyczne odpowiada jako władza Poznania, że właśnie ekwiwalent na przykład reklamowy w zeszłym roku wyniósł prawie 1,7 miliona złotych. No to nawet zakładając, że ten festiwal kosztuje 500 tysięcy miasto w dużym tam zaokrągleniu i to do góry, no to samej reklamy było ponad 3 razy więcej. No to pytanie, czy warto?
Zgadza się, bo to jest, ja bym nazwał ten festiwal w ogóle takim paliwem, które akurat uważam, że w dobry sposób wykorzystuje poznańska lokalna organizacja turystyczna, bo uważam, że naprawdę w ostatnich latach działa bardzo, bardzo dobrze, robi dobrą robotę. I umówmy się, poznańska lokalna organizacja turystyczna, zapraszając dziennikarzy z całego świata, bo to czyni, musi też mieć co im pokazać, co przedstawić. Okej, możemy cały czas mówić o tym, że mamy piękne kamieniczki kolorowe i tak dalej, ale to nie jest temat taki, który będziemy eksploatować bez końca. Musimy pokazać, że to miasto również żyje, ma jakieś swoje tradycje, warto tu przyjechać zimą. I właśnie uważam, że ten festiwal jest jednym z takich elementów, który plot może wykorzystać i wykorzystuje.
No i jest jeszcze jeden ważny aspekt, ciekawym, o którym może nie wszyscy mieszkańcy Poznania wiedzą, że zwycięzca tego konkursu głównego wystartuje w 2026 na zimowych Igrzyskach Olimpijskich, więc być może medalista olimpijski. Dokładnie, być może medalista olimpijski jest w Poznaniu.
Także się okazuje, że mamy dużo więcej krajów Europy Północnej, gdzie mogliby się tym gdzieś tam bardziej popisać, a to właśnie z Poznania ktoś będzie jechał. Okazuje się, że ten po prostu też dla tego świata tych rzeźbiarzy w lodzie ta impreza po prostu jest ważna. To jest tak, jakbyśmy nagle mieli zrezygnować z organizacji zawodów na poznańskiej Malcie, bo też zawodnicy przyjeżdżają z całego świata. No to myślę, że ja to powiem, dla mnie to jest absurdalne.
No i dzisiaj organizatorzy zmagają się z tą temperaturą plus 7, plus 6. To też dodatkowy trud w przeprowadzeniu tych zawodów, ale posłuchajmy na potwierdzenie tego, co mówicie. A przypomnę, że komentują Michał Mijalski z WTK i Marek Jerzak, portal w poznaniu.pl. Posłuchajmy jeszcze na potwierdzenie właśnie tego Ewy Rutkowskiej-Krzyżaniak z Urzędu Miasta Poznania.
Każdego roku już po zakończeniu naszej edycji festiwalowej mamy telefony z biur podróży, które tworzą swoje katalogi na kolejne lata i wpisują ten event właśnie jako taką wycieczkę stricte weekendową pod Poznań i pod Ice Festival. I w tym roku będą grupy zagraniczne i Izrael, i Hiszpanie. Także zainteresowanie jest duże i już wiemy, że to też czasem są całe czartery.
A to widać też w hotelach, w restauracjach, to obłożenie się w ten weekend zwiększa w porównaniu z innymi grupami.
Tak, myślę, że tak, zresztą to widać na Starym Rynku.
Z poznańską urzędniczką rozmawiał Adam Michalkiewicz, a ja tylko jeszcze dopytam, czy właśnie, jak sądzicie, czy można było przewidywać, że ten festiwal, który odbywa się po raz któryś, będzie przyciągał właśnie turystów chociażby z tej południowej Europy, gdzie tego lodu, tej zimy takiej klasycznej nie ma i gdzie takich zawodów właściwie na przynajmniej przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu raczej się nie przeprowadzi.
Znaczy, dla mnie ten festiwal ma jakiś taki element takiej baśniowości i wydaje mi się, że to działa na każdego, nawet dorosłego człowieka, bo każdy zawsze troszeczkę zostaje dzieckiem. Dobrze, żeby tak było. I wydaje mi się, że właśnie ten festiwal bardzo odpowiada takim potrzebom zobaczenia czegoś magicznego. Faktycznie przez zmiany klimatyczne, które niewątpliwie zachodzą, tracimy gdzieś tą baśniowość właśnie zimową, bo nie pamiętam, kiedy mieliśmy pejzaże zimowe w Poznaniu takie naprawdę przez kilka dni. I wydaje mi się, że to jest taka namiastka tej prawdziwej zimy, że widzimy ten lód, że no jesteśmy Europą, nazwijmy to środkową, a troszeczkę bardziej północną. Wydaje mi się, że jest to coś, co może przyciągać, zwłaszcza właśnie tych Europejczyków z południa Europy.
Ja się zgadzam. 18. edycja festiwalu, skoro przez tyle lat ten festiwal się odbywa, to znaczy, że spełnia swój cel. Tak po prostu. Miasto by nie dokładało do niego, gdyby nic na tym nie zyskiwało.
A ja tylko jeszcze dopowiem, że ponieważ tam wydarzenia mamy właściwie i dziś, i jutro przez cały dzień, zapytałem naszego reportera Szymona Majchrzaka, jak tam wygląda w tej chwili. I Szymon mi napisał, że bez przerwy pod sceną około 200 osób, wokół rynku też wuchta wiary. Zapytałem, czy słyszę języki obce. Tak, mijałem na pewno grupy z Niemiec. Widziałem też inne kilkuosobowe wycieczki, ale nie wiem, czy zagraniczne, czy z Polski.
To ile dwutlenku węgla? Ile ci ludzie oddychają tlenu i wydychają dwutlenku węgla, mówiąc oczywiście mocno ironicznie.
A dodajmy jeszcze kończąc, że to nie jest tylko impreza dla tych przyszłych ewentualnie olimpijczyków i rzeźbiarzy przez duże RZ, ale na przykład jutro od 9 rano tam będą mogły to będzie konkurs główny i to przez 8 godzin będzie trwał, będzie można obserwować, ale od 12 do 15 dla dzieci i każdy chętny dzieciak będzie mógł też sobie rzeźbić w małych takich kostkach lodowych, więc to jest to, o czym słyszeliśmy, że to są też te pieniądze wydane na taką właśnie aktywizację lodową dzieci. To co, zostawimy już festiwal, na który warto pójść, żeby zakosztować baśnie, jak powiedział Marek.
Tak jest, zapraszamy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
No i teraz przechodzimy do tego, że niestety nie każde życie dla każdego dziecka jest baśnią. Też w Poznaniu pozostajemy, ale temat jest w ogóle ogólnopolski, bo chodzi o to, że brakuje rodzin zastępczych dla dzieci. W samym tylko Poznaniu 8-10 dzieci czeka na dom. Mówimy o dzieciach, które z różnych przyczyn nie mogą być z rodzicami biologicznymi. No i tutaj pytanie do was, panowie, bo to też wynika po części z polityki przyjętej przez nasze państwo, żeby jak gdyby deinstytucjonalizować pieczę nad dziećmi w ogóle. No i stąd ten dramatyczny też właściwie już apel, bo to już apelują także szpitale powiatowe. Nawet w małych szpitalach trafia się dziecko, trafiają się dzieci pozostawiane na oddziałach noworodkowych.
I w 2023 roku mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą takich dzieci, które zaraz po porodzie w szpitalu pozostawały. Zresztą zostając w Poznaniu, w szpitalu imienia Raszei w Poznaniu, jak mówiła na antenie Radia Poznań, zresztą pielęgniarka oddziałowa Jolanta Henka, przebywa na przykład dziecko, które ma 7 miesięcy i ono przebywa na oddziale noworodkowym. No 7-miesięczne dziecko nie jest noworodkiem, a z drugiej strony gdzie takie dziecko przenieść? No tak naprawdę ono musi być cały czas pod opieką w momencie, kiedy nikt się nie zgłasza, żadna instytucja też nie jest w stanie zapewnić temu dziecku opieki, no to ono pozostaje wtedy w szpitalu, ale to też jest kosztem na przykład kolejnych pacjentów, gdzie wiemy, że w Polsce miejsc w szpitalach jest raczej mniej niż więcej, więc to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i problem, który narasta.
Czyli idea taka, żeby właśnie te dzieci nie przebywały w dużych ośrodkach, tylko trafiały do rodzin zastępczych, jest najbardziej słuszna moim zdaniem. Aczkolwiek widzimy, że coś tutaj jednak nie działa, skoro nie ma tych rodzin zastępczych. Obserwujemy, bo to trzeba oddać miasto, prowadzi cały czas kampanię informacyjną na ten temat. Pojawiają się artykuły, reklamy, które jakby tą ideę gdzieś podnoszą.
Specjalne pakiety też, które są oferowane.
Coś powiem, może coś kontrowersyjnego, ale bo tak bardzo lubimy jako naród mówić o sobie, że jesteśmy bardzo rodzinni i rodzina jest dla nas wartością. To może zróbmy dalej ten krok, może powinny się włączyć to też inne organizacje, być może Kościół katolicki powinien z tym przekazem bardziej występować podczas mszy, no zróbmy coś konkretnego, bo frazesy o tym, że naprawdę jesteśmy bardzo rodzinni, no, mają się nijak do tej sytuacji, o której mówimy w tej chwili, prawda, że jednak tych dzieci przybywa, nikt ich nie chce i mówmy się, to nie są przypadki, że mówimy o jakichś dzieciach chorych, gdzie ludzie może się boją, że jak sobie poradzą i tak dalej, tylko to są zdrowe dzieci, które czekają na odrobinę miłości tak naprawdę. I umówmy się, tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia. Jest mnóstwo rodzin, które mają problemy z zajściem w ciążę, żeby posiadać dzieci, a tutaj jest tak naprawdę bardzo prosta recepta na to, żeby jakoś swój również instynkt taki macierzyński jakby pozwolić mu się zrealizować. Tak? Wiemy, że to nie jest, nie mówimy w tej chwili o adopcji, bo te dzieci trafiają na jakiś określony czas. Czasem jest to długi okres czasu. ale wydaje mi się, że powinniśmy próbować, aby różne organizacje też tą ideę gdzieś promowały, nie tylko miasto.
I w jeszcze większym stopniu pewnie wspierały tych zainteresowanych rodziców zastępczych, no bo zgaduję, że wielu ludzi zastanawia się nad tym krokiem, ale w momencie, kiedy nie dostają takiego feedbacku na zasadzie, że my wam pomożemy, my wam zapewnimy to, tamto i coś innego, no to gdzieś te obawy narastają. Faktycznie tutaj miasto Poznań stara się, są te pakiety medyczne, pakiety sportowe, można różne dofinansowania uzyskać, więc teoretycznie kwestie gospodarcze, jeżeli chodzi o to, że mnie na przykład by było nie stać na opiekę nad takim dzieckiem, trochę się tak naprawdę desaktualizują. Pytanie, jakie inne obawy w głowach wtedy jeszcze mamy?
Wydaje mi się, że też tutaj, nie wiem, tak ja to czuję, że też działa taki troszeczkę czynnik, że mówimy o dzieciach, o miłości i troszeczkę w takiej opozycji tego stoi to, że jak? Teraz ja mam iść do urzędu się dowiedzieć, jak... Wiecie, o co chodzi?
Być może... Te formalności...
Właśnie o to chodzi. Być może właśnie to przy okazji gdzieś powinni ci, nie wiem, ludzie czy z urzędu miasta, czy być może właśnie by się Kościół włączył, dotrzeć tych ludzi w troszeczkę inny sposób. Troszeczkę do nich podejść i jakby im przedstawić taką możliwość, tak? Żeby to ludzie nie czuli, że to jest urzędowa sprawa, taka stricte, tylko chodzi o to, że najpierw jest to dziecko, a dopiero te formalności dalej. Więc może te dzieci trzeba by po prostu zobaczyć, a nie zaczynać od tej takiej papierologii, że tak powiem.
Kiedy w tygodniu ten temat pojawił się na naszej antenie, zadzwonił słuchacz, który zwrócił uwagę na to, że mnóstwo rodzin stara się o adopcję dzieci. Jest to obarczone szeregiem formalności, trudnych niekiedy do przejścia, ciągnących się w czasie, ale zauważył, że właśnie bycie rodzicem zastępczym może być drogą do tej pełnej adopcji. Wtedy ona jest, ta droga, bardziej naturalna i też być może prostsza. Może to też jest jakiś tutaj sposób reklamowania rodzicielstwa zastępczego.
To prawda, szczególnie, że to rodzicielstwo zastępcze rzeczywiście jest też trudne z takiego ludzkiego punktu widzenia, no bo jednak mamy do czynienia z obcym dzieckiem, więc też pokochanie tego dziecka i zapewnienie mu opieki, gdzie jeszcze też czasem to, tak jak już tu pan Marek powiedział, to nie jest na jakiś długi okres, bo pieczą zastępczą możemy być na krótkim odcinku tak naprawdę czasowym, no to wtedy ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ale jako krok do adopcji, skoro faktycznie wiemy, że są chętni, żeby adoptować i że ta droga formalna, jak to w Polsce często bywa, biurokracja urosła do potęgi, no to być może faktycznie step by step, krok po kroku faktycznie...
Tak, ale to jest jedna jeszcze ważna rzecz. Nie zapominajmy też o tym, że wśród tych dzieci, które oczekują na rodzinę zastępczą, są dzieci, które mają swoich rodziców i też trzeba się z tym liczyć, bo to trzeba powiedzieć, że dzieci takie, które trafiają właśnie do rodziny zastępczej, to ta rodzina zastępcza musi sobie zdawać z tego sprawę, że musi umożliwiać kontakt z biologicznymi rodzicami temu dziecku, tak? Bo to są często przypadki, w których na przykład rodzice po prostu nie dają sobie rady z wychowaniem dziecka, bo nie wiem, czy pojawiają się jakieś problemy w typie alkoholizm i tak dalej, to dzieci po prostu mają swoich rodziców i to jest też pewna trudność taka mentalna, prawda?
No ja może w tym momencie proponuję, żebyśmy posłuchali krótkiej wypowiedzi, rozmowy babci, która jest matką zastępczą dla swojego wnuka czy wnuczki i może panowie zwróćcie uwagę, jak ona mówi o mamie, czyli swojej córce i jej niepodołaniu tej roli.
Jestem rodziną zastępczą dla własnego wnuka. No, córka nie zdołała sobie poradzić, no, zaniedbywała je, powiedzmy. I z mężem wkroczyliśmy do akcji. Po prostu no, nie było innej możliwości, żeby oddać gdzieś dziecko do innej rodziny czy do domu dziecka. I postanowiliśmy zaopiekować się nim. Od małego jest z nami, no teraz ma 13 lat, już jest nastolatkiem. My stwarzamy mu takie warunki, żeby nie odczuł tego. Rozmawiamy na różne tematy. Mąż jest trochę informatykiem, więc kontroluje go pod względem gier właśnie. Ja tak bardziej emocjonalnie, pod względem takich życiowych spraw. Dziadek mu zastąpił tego ojca. Chodził z nim grać w piłkę, na takie różne zabawy, takie bardziej męskie, a ja takie, które miałyby mu zastąpić matkę.
Zapytałem o to i proponowałem, żeby na to zwrócić uwagę, że tutaj babcia powiedziała, że córka nie poradziła sobie, zaniedbywała, ale tak bardzo jakby delikatnie to ujęła. No też jakby miała zrozumienie dla tej sytuacji. Nie wiem, czy...
To też jest mocno skomplikowana sytuacja rodzinna i jeszcze bardziej pewnie trudna w momencie, kiedy mamy dziadków, którzy zaczynają zastępować rodziców. No bo faktycznie tutaj ta babcia de facto trochę przyznawała, że być może ona też po drodze popełniła jakieś błędy, skoro nie przekazała córce takiego dobrego wzorca. To oczywiście nie znamy sytuacji dokładnie, ale gdzieś tam patrząc z boku, teoretycznie może ta kobieta też tak to interpretować po prostu.
Może tak interpretować? No, myślę, że bardzo, czy prawie zawsze jednak ta miłość dziadków do swoich wnuków to jest podstawowa recepta i tutaj ten chłopiec akurat ma dużo szczęścia, że ma takich dziadków, ale faktycznie ja w tym głosie z kolei wyczułem coś innego, takie pogodzenie się, po prostu tak się stało. Córka po prostu no, nie daje rady wychowywać z różnych względów, tak? Bo też nie wiem, jakie są względy, bo to mogą być też względy na przykład zdrowotne na przykład.
Dokładnie.
To bardzo różnie wygląda, ale no, chciałoby się częściej słuchać takich reportaży, jaki nam tutaj zaproponowałeś fragment, że jeżeli już jest problem,
to i tak niech to dziecko zostanie dalej w rodzinie, tylko po prostu na innym poziomie genetycznym.
No tak, nie rozstrzygniemy tego, ale ta rosnąca ilość dzieci pozostawionych na oddziałach noworodkowych, o czym świadczy waszym zdaniem?
Wydaje mi się, że ludzie mają po prostu coraz więcej problemów sami ze sobą. Tak ja to czuję, bo to widzimy nie tylko a propos rodzicielstwa, ale ludzie mają w ogóle dużo problemów ze sobą. Tutaj coraz częściej słyszymy nawet wśród znajomych, że korzystają z porad psychologów i tak dalej. I wydaje mi się, że pojawienie się dziecka prawdopodobnie niechcianego, gdzieś przez przypadek, taka prawda, nieplanowanego, no powoduje, że wielu ludzi po prostu mówi, czy ja dam radę, no uciekają od tego, bo przyzwyczajeni są do tego, że do tej pory musieli dbać o samych siebie i nie szło to pewnie im najlepiej, a teraz jeszcze pojawia się nowy człowiek, o którego trzeba zadbać i teraz pytanie, czy pozostawienie takiego dziecka właśnie gdzieś w szpitalu jest tak bardzo złe? Czy gorsze jest to, jeżeli ktoś powie, dobrze, wezmę to dziecko, będę brać 800+ w tej chwili i będę to dziecko po prostu źle wychowywać, no bo mi na nim nie zależy z jakichś względów.
A to też jest ciekawa kwestia, nie? Bo z jednej strony faktycznie chyba coraz bardziej jako społeczeństwo boimy się odpowiedzialności i to nie tylko za swoje zachowania, ale też właśnie za wychowanie kolejnych pokoleń. Z drugiej strony to pytanie, które na końcu zadałeś, czyli właśnie, czy lepiej zostawić takie dziecko w szpitalu pod opieką, czy lepiej udawać, że sobie poradzę, wiedząc, że sobie nie poradzę i żeby to dziecko trafiło na przykład do jakiejś patologicznej sytuacji, co jest lepsze w tym wypadku.
No więc raczej przede wszystkim najważniejsze chyba
zawsze jest dobro dziecka.
Poza więzami krwi jest dobro dziecka i to, żeby było w rodzinie, która go kocha, tak? A wydaje mi się, że chyba bardziej będzie kochać takie dziecko ktoś, kto po prostu właśnie przejdzie cały ten proces i będzie chciał być tą rodziną zastępczą, niż ta matka czy ojciec, którzy to dziecko po prostu zostawili.
Przypomnę, komentują Michał Mijalski, Telewizja WTK i Marek Jerzak, portal w poznaniu.pl. A ja tylko dopowiem, kończąc ten wątek, że od najbliższego poniedziałku po 17 przez 4 kolejne tygodnie będziemy mówić o rodzicielstwie zastępczym w naszych programach na naszej antenie. Już teraz zapraszamy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
No i jeszcze spróbuję tak na krótko dwa tematy już tak bardziej, że tak powiem, po łebkach, co nie znaczy, że będziemy je lekceważąco traktować. Po pierwsze, mamy nowe uchwalone ceny za parkowanie w Poznaniu i te ceny mają promować tych, którzy płacą tutaj podatki, a nieco surowiej traktują tych, którzy podatków w Poznaniu nie płacą. Co panowie na to?
Znaczy miasto od kilku dobrych lat stara się jakby wymusić na mieszkających w Poznaniu to, żeby płacili podatki w swoim mieście, w którym pracują, z którego korzystają. Oczywiście jest to bardzo zrozumiałe, aczkolwiek trochę mnie zaskoczyły te dane, że 1000 osób płacących podatki przekłada się na 5 milionów do budżetu miasta. Jeżeli tak jest, no to tym bardziej rozumiem tę sytuację. Cieszy to, że są ulgi dla faktycznie płacących podatki. No nie cieszy pewnie jak zwykle to, że są w ogóle podwyżki. Aczkolwiek tutaj muszę zauważyć, że może miasto powinno troszeczkę lepiej prowadzić komunikację z mieszkańcami, bo pojawiały się różne wypowiedzi, że od dawna nie było tych podwyżek. Jakby to, że ich od dawna nie było, nie jest jakby przyczyną tego, że te podwyżki w końcu są, tylko po prostu to, że przez ostatnie lata faktycznie mieliśmy do czynienia z dosyć wysoką inflacją i faktycznie te wpływy realne bardzo, bardzo się zmniejszyły, no a jednak chcemy korzystać z dobrej komunikacji miejskiej, no podrożały bilety, jeszcze podrożeją od przyszłego roku.
Od 1 września.
Tak, i też chcemy też jakby mieć No, chcemy chyba prawdopodobnie, żeby się też, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, żeby ona też się jakoś sprawdzała, tak?
A może tak przyszło mi do głowy, może formą komunikacji jest to, że te ceny wejdą dopiero 1 września i my teraz to komunikujemy, macie kupę miesięcy, żeby się z tym oswoić. Może to jest forma komunikacji?
No to troszeczkę nie jest właściwa forma komunikacji, bo jeżeli komunikujemy coś już po fakcie tak naprawdę, że już wiemy, to podwyżki będą, a jakby nie pozwalamy mieszkańcom się wypowiedzieć, chociaż dać im namiastkę tego, że o czymś decydują, to nie jest właściwe. Ja osobiście te podwyżki rozumiem. Mamy też coś takiego, musimy to przyznać, że teraz piję do strefy płatnego parkowania, że no, faktycznie tam kilka lat ta cena się nie zmieniała. W tym czasie, zobaczcie, ile mieliśmy razy podwyżki cen paliw. I nikt jakby tutaj nic nie mówił w tym temacie, prawda? A tutaj jednak, nie wiem, stać nas czasami na zakup samochodu całkiem drogiego, stać nas na zakup paliwa, ale zawsze robi się problem ze strefą płatnego parkowania. To jest ciekawe.
Przy tej strefie płatnego parkowania też argumentem było to, że musimy podwyższyć cenę za parkowanie, bo podwyższyliśmy cenę na bilety komunikacji miejskiej. Żeby komunikacja była bardziej konkurencyjna, to tak, za parkingi też w górę. I o ile za to parkowanie też rozumiem podwyżki, które nastąpiły, o tyle pytanie, czy w momencie, kiedy faktycznie dba o to, żeby do centrum przyjeżdżało jak najmniej samochodów, no bo to też jest element tak naprawdę walki z tym, żeby centrum było z jak najmniejszą liczbą właśnie samochodów i żeby ludzie korzystali z komunikacji miejskiej, to czy jednak skuteczniejszym narzędziem nie byłaby podwyżka cen w strefach płatnego parkowania przy jednoczesnym zostawieniu cen biletów, czy nawet, powiem może coś kontrowersyjnego, przy próbie obniżki tych cen, bo wiem oczywiście, że komunikacja jest droga, że jest inflacja, że w górę poszedł prąd, benzyna i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony to, czy autobus albo tramwaj będzie przewoził 10 pasażerów, czy będzie przewoził ich komplet, no to tak naprawdę dla nas koszty niewiele się zmieniają, bo za ten przejazd trzeba i tak zapłacić. Oczywiście jak pojazd jest bardziej dociążony, to będzie więcej palił, więcej pobierał energii, ale znowu to nie jest na tyle duża różnica, by to nas akurat mocno uderzyło po kieszeni, więc tutaj próba 15 milionów mamy bodaj zaoszczędzić na samej komunikacji miejskiej, na tych podwyżkach. Pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. Ja bym chciał zobaczyć po roku, jaka była skuteczność, bo już ostatnio przy podwyżce słyszeliśmy, że ta podwyżka zapewni funkcjonowanie komunikacji przez kolejne lata. No nie zapewniła, bo każdy z nas pewnie ma doświadczenie z tym, że ta komunikacja w Poznaniu no nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie.
Ale też nie jest chyba najgorsza.
Nie jest najgorsza, ale
przerównując ją do na przykład Wrocławia, komunikacji, gdzie chyba nie ma dnia, żeby tramwaj się nie wykoleił.
Są specjalne profile w mediach społecznościowych.
Tak, tak.
Czy dzisiaj tramwaj też się właśnie wykoleił.
Więc u nas to wygląda zdecydowanie lepiej. Znaczy, ciekawy jest ten twój pomysł a propos tego, że podnosić ceny za strefę parkowania, obniżać ceny za przejazdy komunikacją miejską. Myślę, że włodarze miasta powinni to rozważyć, aczkolwiek przyszedł mi do głowy inna rzecz. Chyba bodajże w Wągrowcu teraz była sytuacja, gdzie komunikacja miejska była bezpłatna, no i doszli do takiego momentu, że za chwilę tej komunikacji może nie być wcale.
Zadali sobie pytanie, czy dalej tak trzymać. Natomiast ja sobie zadałem pytanie, czy ja znam kogoś, kto wskutek podwyżek, czy to biletów komunikacji publicznej, cen biletów, czy właśnie podwyżek cen za parkowanie, czy ktoś wskutek tego podjął decyzję, że przesiada się, no nie wiem, z samochodu na publiczny autobus, albo być może odwrotnie, i nie mogę sobie przypomnieć, żebym dał znał taką osobę. To znaczy, na razie, ale może wy znacie kogoś, kto...
Nie, no właśnie, tak naprawdę śmieję się troszeczkę, ponieważ też nie znam takiej osoby, ale znam mnóstwo osób, które kierują się przede wszystkim własną wygodą. I to jest chyba czynnik decydujący. I umówmy się, to czy będziemy za ten parking płacić parę dziesiąt groszy, czy parę złotych więcej, dla większości z nas nie będzie miało większego znaczenia. Bo mówię, jeżeli kogoś stać, żeby płacić, nie wiem, raty za samochód 2000 zł, to tutaj tych kilka złotych więcej nie zrobi większej różnicy. Wydaje mi się, że tutaj większe znaczenie ma bardziej może promocja transportu miejskiego. To chyba ma większy wpływ na to, na zmianę naszych przyzwyczajeń, bo mamy gdzieś tak chyba wgrane, gdzieś, nie wiem, czy przez naszych rodziców jeszcze, że to jadąc samochodem, to ja jestem tym kimś, to ja mam tą wygodę i też się troszeczkę
jestem
pokażę.
Niezależny.
Tak, jestem niezależny. A to tak naprawdę nie jest prawda, bo ja już samochód porzuciłem kilka dobrych lat temu. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, korzystam z roweru, bo uważam, że jeżeli mieszka się w miarę w centrum, jest najszybsza i najprzyjemniejsza, najzdrowsza. A jeżeli nie rower, to komunikacja miejska. Oczywiście zdarzają się potknięcia, ale uważam, że to jest bardzo fajny środek transportu. W tramwaju można sobie, nie wiem, poczytać na smartfonie prasę, na przykład portal w Poznaniu.pl, albo obejrzeć coś z WTK, posłuchać radia. Jakkolwiek to wszystko można robić. I wydaje mi się, to o tym trzeba mówić, bo wydaje mi się, że dla większości ludzi decydujące znaczenie ma po prostu wygoda.
Przy parkowaniu też największym problemem jest to czasem, że nie ma po prostu gdzie zaparkować. I myślę, że to jest większy problem w Poznaniu.
No, moje doświadczenia są takie z jazdy po mieście samochodem, że jest to najmniej wydajny środek transportu. Najwięcej czasu tracę podróżując samochodem. Dzisiaj przeszedłem do radia pieszo, tutaj akurat do studia, bo zabrało mi to raptem 20 minut. Mieszkam na Jeżycach. Gdybym tu przyjechał samochodem, ja nie wiem, czy byłoby to szybciej, bo tak sobie patrzyłem, gdzie by to zaparkować.
No tu akurat... u nas możesz.
No ale właśnie nie wiedziałem, czy to was można wjechać, bramy gdzie otwarte i tak dalej. Jak sobie pomyślałem, że będę musiał teraz do pana z portierni, później mi otworzył bramę, to zabierze czas, będę się denerwował, że gdzieś mi tam tu samochodu na ulicy stoi, więc stwierdziłem, buty zakładam, idę.
Ja tylko dodam tylko, że mówiliśmy o tym, że ta nowa cena to 9,50 za pierwszą godzinę parkowania w centrum, a podatnicy poznańscy zapłacą o 2 zł mniej. Ale to od września 2025.
Tu jeszcze jeden wątek, bo w sumie wczoraj na antenie mieliśmy przedstawiciela Konfederacji, który zwrócił uwagę na jeden aspekt i to też jest pod rozwagę, bo on mówi, to jest trochę nieuczciwe, bo jeżeli jest przedsiębiorca, który mieszka pod Poznaniem i nie rozlicza siłą rzeczy podatków w Poznaniu, ale dowozi na przykład produkty do Poznania. Niech to jest pieczywo i ma tutaj swoich klientów. Są poznaniecy, którzy lubią jeść akurat chleb pieczony gdzieś w innej miejscowości. Mhm. To dlaczego on, dowożąc i tu prowadząc działalność, tu zaspokajając potrzeby poznaniaków, dlaczego on ma też płacić wyżej za parking?
No tak, no ja to przecież powiedziałem, a dlaczego godzi się na płacenie więcej za paliwo?
No tak.
No. Z tym mamy problem zawsze, z tym parkowaniem, że za parkowanie trzeba płacić. Może to jest, jeszcze pamiętamy za dobrze czasy, kiedy parkingów płatnych w ogóle nie było w Polsce. Może stąd. Mamy gdzieś tam genetycznie zakodowane, że okej, za samochód, za paliwo płacimy, za parkowanie nie.
Zegar zmusza nas do zakończenia tej naszej debaty podsumowującej tydzień. Jeden temat mi tutaj został nieporuszony, ale może będzie okazja, żeby do niego wrócić. Chodziło mi o archiwum policyjne, archiwum X, ale będzie może okazja. Proszę Państwa, Michał Mijarski, WTK, zastępca redaktora naczelnego, Marek Jerzak, portal w Poznaniu.pl. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję i gdybyśmy się nie słyszeli, zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich słuchaczy i wszystkiego dobrego w 2025.
Tak, czasem miłego weekendu, być może na rynku.
Tak, oglądając baśniowe rzeźby lodowe. Do zobaczenia, do usłyszenia.